Cześć, nazywam się Karolina. Jestem biologiem molekularnym i diagnostą laboratoryjnym. Ponadto posiadam tytuł doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej. W pracy naukowej zawsze interesowały mnie mechanizmy molekularne powstawania różnych chorób, ponieważ moim zdaniem jest to klucz do ich zapobiegania, a także punkt wyjścia do opracowywania skutecznych terapii. Z tego powodu w swojej pracy doktorskiej zajmowałam się zagadnieniem podłoża genetycznego białaczek u dorosłych i możliwością zastosowania u nich terapii celowanych. Od kiedy pamiętam, borykałam się z wieloma przewlekłymi chorobami i objawami. Stąd też od wielu lat, chcąc zgłębić przyczynę swojej dolegliwości, kompletnie wsiąkłam w dietetykę, immunologię i medycynę stylu życia. Szczególnie w tematy obejmujące wpływ szeroko pojętego współczesnego stylu życia na procesy molekularne w organizmie. I tak naprawdę od tej pasji i chęci zrozumienia swoich problemów zdrowotnych zaczęła się moja przygoda z edukowaniem i popularyzowaniem wiedzy naukowej i medycznej. Moją misją jest edukowanie w taki sposób, aby każdy na bazie wiedzy opartej aktualne badania naukowe i kliniczne mógł świadomie dokonywać wyborów dotyczących swojego zdrowia lub swoich podopiecznych. A czego możesz spodziewać się w moim podcaście? W podcaście będę prowadzić rozmowy z ciekawymi osobami ze świata nauki i medycyny, specjalistami w swoich dziedzinach. Będziemy rozmawiać o długowieczności naukowym i medycznym okiem, a także o tym, jak powstają choroby i jak im zapobiegać. W podcaście znajdziesz merytoryczną wiedzę przedstawioną w przystępny sposób. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak żyć długo w dobrym zdrowiu, to jesteś w odpowiednim miejscu. Nerw błędny jest kluczowym elementem autonomicznego układu nerwowego, który unerwia większość narządów, zwłaszcza tych w obrębie przewodu pokarmowego. Przez niektórych naukowców jest on uważany nawet za szósty zmysł naszego ciała. Nerw błędny jest głównym składnikiem osi neuroendokryno-immunologicznej, która zapewnia regulację wrodzonej odpowiedzi odpornościowej przed zakażeniami i stanem zapalnym, pomagając organizmowi przywrócić równowagę. Z tego też powodu stymulacja nerwu błędnego jest aktualnie intensywnie badana pod kątem przeciwzapalnego potencjału terapeutycznego w niektórych chorobach o podłożu zapalnym, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, nieswoiste zapalenia jelit czy otyłość. Czym jest osteopatia? Czym jest zmienność rytmu zatokowego? Czym jest teoria poliwagalna? Czy elektrostymulacja nerwu błędnego jest metodą leczenia chorób autoimmunologicznych i metabolicznych? Na te i inne pytania odpowiem razem z moim dzisiejszym gościem. Gościem tego odcinka jest dr Maciej Duczyński, fizjoterapeuta i student osteopatii. Od lat pasjonuje się układem nerwowym i możliwościami poprawy jego funkcjonowania poprzez terapię manualną. Maciek popularyzuje metodę elektrostymulacji nerwu błędnego w leczeniu pacjentów ze schorzeniami autoimmunologicznymi, zaburzeniami funkcji przewodu pokarmowego i depresją. Misją Maćka jest przede wszystkim edukacja i pokazywanie ludziom, że osiąganie zdrowia nie musi być bardzo skomplikowane. Na co dzień pracuje z pacjentami w gabinecie Triada Zdrowia na warszawskich Włochach oraz prowadzi szkolenia dla fizjoterapeutów w firmie Neuroprojekt. Oprócz tego Maćka znajdziecie na Instagramie pod nickiem maupaduczyński.m. Cześć Maciek, dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do mojego podcastu.
Cześć Karolina, no oczywiście ja dziękuję, że mnie zaprosiłaś do niego.
Zaprosiłam cię też, wiesz dlaczego? Bo myślę, że masz bardzo podobne podejście do zdrowia jak ja. Takie, ja nie lubię tego słowa, holistyczne, mimo że mamy całkiem inne jakby tutaj kierunki wykształcenia medycznego. Przyznam też szczerze, że jakby twoja dziedzina, fizjoterapia i te dziedziny pokrewne są dla mnie wielką tajemnicą. Ja też tutaj się muszę przyznać przed słuchaczami, że przez wiele lat trochę ignorowałam temat fizjoterapii, totalnie nie rozumiałam to, jak nasze ciało, to jak się ruszamy, jak stawiamy stopę, jak siedzimy, wpływa na różne aspekty naszego zdrowia, czasami mniej bądź bardziej oczywiste i też będę chciała właśnie z tobą o tym porozmawiać i myślę, że słuchaczom też otworzymy oczy na to właśnie, jak takie nieoczywiste aspekty mogą wpływać na całkiem choroby oddalone, na przykład choroby metaboliczne czy choroby autoimmunologiczne. Ale zanim zaczniemy, chciałabym zadać takie bardzo proste pytanie, bo jesteś z wykształcenia fizjoterapeutą i studiujesz aktualnie osteopatię. Czym zajmuje się fizjoterapia, czy fizjoterapeuta? Bo mam wrażenie, że w społeczeństwie jest trochę taka nieświadomość na temat tego, czym zajmuje się fizjoterapeuta.
Tak, jasne. Wiesz co, generalnie fizjoterapeuci, jakbyśmy mieli sobie przytoczyć tutaj jakąś regułkę, no to zajmują się przywracaniem sprawności narządu ruchu. więc zajmują się przede wszystkim sytuacjami, kiedy jesteśmy na przykład po jakimś urazie albo jesteśmy po jakiejś operacji, potrzebujemy powrotu tutaj do zdrowia. Część fizjoterapeutów zajmuje się takimi dziedzinami medycznymi, jak na przykład kardiologią czy pulmonologią, i to też zazwyczaj jest taka praca w szpitalu, gdzie starają się takim pacjentom po ciężkich incydentach właśnie sercowo-naczyniowych czy płucnych, no po prostu rozpocząć życie, no po wstaniu z łóżka tak naprawdę, więc takiego pacjenta pionizują, bardzo często uczą chodzić, tak jak to ma miejsce na przykład w rehabilitacji takiej neurologicznej, dlatego że tutaj też na przykład u pacjentów poudarowych czy z chorobami neurodegeneracyjnymi też mnóstwo fizjoterapeutów pracuje, więc można powiedzieć, że jest to takie szerokie spektrum pomagania ludziom, którzy skarżą się na przede wszystkim problemy narządu ruchu, które swoje źródło mają właśnie w bardzo, bardzo różnych sytuacjach. Więc zazwyczaj jesteśmy kojarzeni z tym, że jeśli kogoś bolą plecki, jakieś stawy, mięśnie, no to wtedy trzeba się wybrać do fizjoterapeuty. Więc chciałem jakby przede wszystkim podkreślić to, że to jest bardzo taka szeroka działka, tak samo jak tutaj na przykład lekarze mają różne swoje specjalizacje, no tak samo fizjoterapeuci, co prawda nie w sposób taki oficjalny, ale też specjalizują się po prostu w dosyć różnych dziedzinach.
Czyli no, to, co właśnie powiedziałeś, mi się przede wszystkim fizjoterapeuta kojarzył właśnie z układem ruchu, z mięśniami, z kośćmi, właśnie osoby po wypadkach, rehabilitacja. Natomiast jak zaczęłam się bardziej wgłębiać gdzieś tam w temat i też gdzieś tam wcześniej rozmawialiśmy w kuluarach, poza w ogóle też podcastem, to okazuje się, że fizjoterapeuci mogą zajmować się też takimi chorobami jak choroby przewodu pokarmowego, czynnościowe, choroby metaboliczne, o tym sobie dzisiaj powiemy, o cukrzycy i o otyłości. To jest prawda, rozumiem, że takimi rzeczami też się zajmujecie.
Tak, jak najbardziej się zgadzam.
Tutaj porozmawiamy sobie głównie o nerwie błędnym, ale to też za chwilę. Powiedz jeszcze może naszym słuchaczom, jakimi technikami pracują fizjoterapeuci. Jest coś takiego jak terapia manualna, chyba jedną z nich jest terapia wistralna, tak byś mógł coś więcej.
Okej, wiesz co, więc tak, przede wszystkim fizjoterapeuci, no znowu, pracują dosyć różnymi metodami i nie wszystkie są związane z terapią manualną. Jeśli tak nawet sobie patrzymy na nasz proces nauki jeszcze w trakcie studiów, no to uczymy się przede wszystkim usprawniać ruchem, więc bardzo dużo fizjoterapeutów pracuje po prostu ćwicząc z pacjentami. Uczymy się jednocześnie pracy z wykorzystaniem różnych bodźców fizykalnych, więc tutaj jakaś laseroterapia, różne terapie z wykorzystaniem prądu, ciepła, zimna, znacznie mniej popularne w takiej, powiedzmy, prywatnej opiece zdrowotnej, w której ja teraz pracuję od wielu lat. No i właśnie terapia manualna, gdzie terapią manualną tak naprawdę jest każda forma pracy, gdzie fizjoterapeuta używa swoich rąk do tego, żeby no po prostu działać z ciałem czy poprzez ciało swojego pacjenta, żeby jakoś go tutaj usprawnić. Więc no znowu, można tutaj terapii manualnej używać do pracy właściwie w każdym obszarze ciała, więc to oczywiście może być taka, nazwijmy to, twarda terapia manualna, która najbardziej nam się kojarzy z chiropraktyką, kręgarstwem. To akurat myślę, że część słuchaczy będzie wiedziała, kim jest kręgarz, więc wiadomo, że to nie są tożsame zawody, absolutnie nie, ale możemy też wykonywać tego typu zabiegi na aparacie takim stawowym, czy w ogóle tym kostno-więzadłowym. No na pewno masaż będzie się zaliczał też do terapii manualnej. Akurat w moim przypadku w ogóle cała przygoda z fizjoterapią zaczęła się od tego, że najpierw byłem na takiej szkole policjalnej na techniku masażu i tak bardzo mi się to spodobało, że dopiero podjąłem gdzieś tam dalszą naukę w tą stronę. No jest właśnie też terapia wisceralna czy terapia w polu czaszkowym, które są już jakby takie przynależne do osteopatii, więc jakby z niej się wywodzą, ale one po prostu też sugerują, że pracujemy albo w obrębie głowy, albo w, powiedzmy, poszczególnych polach takich, powiedzmy, troszeczkę subtelniejszych w ludzkim ciele, na różnych rytmach, pływach, ale też w obrębie brzucha czy klatki piersiowej. I wtedy skupiamy się przede wszystkim na oddziaływanie już raczej nie na aparacie ruchu, tylko na, można powiedzieć, na tych naszych wewnętrznych płynach. Staramy się wyrównywać ciśnienie pomiędzy poszczególnymi jamami ciała. No jakby tutaj też jest dużo teorii, które tłumaczą to, dlaczego akurat tego typu terapia działa. No niemniej jednak można tej terapii używać w sumie do wszystkiego, łącznie z ostatnio bardzo popularną terapią uroginekologiczną.
Tak, tutaj rzeczywiście chociażby w kontekście endometriozy sama choruję, więc tutaj też może nawet niedawno dowiedziałam się, jak bardzo ważna jest to terapia, chociażby żeby uśmierzyć ból, tak, na który często kobiety z endometriozą cierpią. Ja tu jeszcze dodam jedną rzecz, Maciek, bo myślę, że dużo osób, które nas słucha, może się tak zastanawiać, ojej, to jakieś kurcze czary-mary, jest w ogóle nieoparte w badaniach. Absolutnie tak nie jest. Jak niektóre terapie, o których mówiłeś, są może bardziej kontrowersyjne, mamy mniej badań, to niektóre są dużo bardziej oparte w badaniach i myślę, że zgodzisz się ze mną, że tutaj osteopatia gdzieś to tak fajnie zbiera, bo chyba z tego co ja wiem, osteopatia ma też swoją definicję WHO, to jest jakby oficjalnie uznana praktyka, jeśli chodzi o pracę z pacjentem.
Tak, osteopatia akurat w Polsce jest jeszcze stosunkowo mało popularna, dlatego że pierwsza szkoła osteopatii ma niecałe 20 lat, więc z przerwami zresztą tutaj kształcą się osteopaci stosunkowo krótko. Początkowe te pierwsze takie roczniki to było zaledwie kilka osób rocznie, więc tak naprawdę dopiero teraz, kiedy powstało tych szkół troszeczkę więcej i ona sama w sobie stała się popularniejsza, więcej osób wykonuje ten zawód, no to jakby ona zyskuje też na popularności. No niemniej jednak na świecie osteopatia ma już takie swoje korzenie około 150 lat. Przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych się rozwijała bardzo długo. No i tam już od ponad 100 lat jest uznana jako zawód medyczny, traktowany na równi z zawodem lekarskim. Więc tam osteopaci studiują generalnie na bardzo podobnych uczelniach, również kończą szkołę z tytułem lekarskim, są też uprawnieni do wystawiania leków, do przeprowadzania zabiegów chirurgicznych, więc jakby tutaj korzenie są takie jak najbardziej zbliżone, no po prostu nie we wszystkich krajach na świecie ta osteopatia jest mocno rozwinięta, no właśnie z racji no po prostu tego, że ona przywędrowała do Europy też stosunkowo późno, jakby najwcześniej rozwijała się w Anglii, jest obecnie bardzo popularna jeszcze w Skandynawii, w Niemczech, no i mniej popularna już powiedzmy tutaj w tych naszych rejonach, czy na dalszym nazwijmy to wschodzie. Na po prostu już troszeczkę inne techniki. Chodziło mi o to, że też po prostu na wschodzie się rozwijały jednocześnie troszeczkę inne formy terapii manualnej, taka bardziej medycyna naturoterapeutyczna, więc tam z kolei lekarze często uczą się takich zabiegów manualnych, które no też jakby wykorzystują głównie lekarze. Więc teraz też mamy czasami trochę z tym styczności, kiedy prowadzimy szkolenia, na które przychodzą no właśnie ludzie ze wschodu, na przykład właśnie z Ukrainy czy z Rosji, no to nawet jeśli mają zawód lekarski, to często okazuje się, że oni potrafią dużo rzeczy robić taką terapią manualną.
Mm-hmm. To też jest ciekawe, no właśnie historycznie, dlaczego tutaj u nas ta osteopatia się tak nie rozwinęła. Zresztą to chyba jest też ogólnie takie wiadome i przyjęte, że ta medycyna wschodnia, bardziej za naszą wschodnią jeszcze bardziej granicą, tam dużo tych takich metod naturopatycznych jest właśnie gdzieś tej takiej, nazwijmy to, tradycyjnej medycynie bardziej zakorzenione. A co ja chciałam powiedzieć? Właśnie ostatnio rozmawiałam z lekarką medycyny stylu życia, no bo to też jest taka nowa gałąź, która też przy okazji też wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych i w Polsce też nie jest popularna, więc tutaj podobnie też jest tak z osteopatią, widocznie też potrzebujemy trochę więcej czasu, żeby te niektóre metody gdzieś przebiły się do takiej opinii publicznej. Dobra, czyli jesteś fizjoterapeutą, teraz studentem osteopatii, czyli łączysz te dwie dziedziny, czy one się jakoś między sobą różnią? W sensie, no bo tak jak mówisz, to mam wrażenie, że fizjoterapia jest taka bardziej twarda na zasadzie właśnie pracy z układem ruchu, natomiast osteopatia uzupełnia to o bardziej takie holistyczne podejście do pacjenta.
Generalnie tak, jak najbardziej. To by się zgadzało z definicji, ale nie jest to aż takie proste, dlatego że w Polsce fizjoterapeuci od wielu lat bardzo intensywnie uczą się różnych rzeczy, które no też wywodzą się między innymi z osteopatii, ale też z innych systemów czy innych filozofii pracy z ludzkim ciałem. Także takich fizjoterapeutów, którzy pracują tylko i wyłącznie masażem, jakimiś zabiegami fizykalnymi czy ćwiczeniami, no jak koniec końców nie jest bardzo dużo, jakbyśmy chcieli gdzieś poza powiedzmy takim systemem NFZ-owskim ich poszukać, dlatego że no po prostu bardzo dużo uczymy się już podyplomowo. więc jest już no, bardzo, bardzo dużo fizjoterapeutów, którzy i tak czerpali na przykład z osteopatii od razu po studiach, a jednocześnie nie poszli jakby w tą stronę. Więc osób, które pracują właśnie czy terapią taką czaszkową, czy wykonują różnego rodzaju manipulacje, czy pracują trzewnie, jest sporo, nawet jeśli to nie są osteopaci. I tak było między innymi na przykład w moim przypadku. Ja jakieś swoje pierwsze takie szkolenia z terapii właśnie czaszkowo-krzyżowej czy wisceralnej robiłem 8 lat temu. No i obecnie podjąłem dopiero te studia z osteopatii dosyć późno, 2 lata temu zacząłem. No i jakby dużo tych rzeczy, które tam się pojawia, dla mnie są jakby już bardzo oczywiste, bo one się pojawiały wcześniej. Więc jakby z definicji tak, ale no jakby tutaj ta praca osteopatii, fizjoterapeuty faktycznie no się różni, dlatego że osteopatia jest jakby taką integracją tych różnych dziedzin, czyli tam jednocześnie stawia się nie tylko na naukę tych poszczególnych technik pracy, ale raczej na filozofię tego, że w naszym ciele w różnych tych układach mogą pojawiać się różne przeszkadzajki w naszym zdrowieniu. No i tak naprawdę mamy możliwość je po prostu pacjentowi pomóc stamtąd usunąć i uruchomić te jego procesy takiego samoleczenia. Dlatego, że tutaj uważamy, to jest taka raczej filozofia pracy, że nie jesteśmy tym sprawcą tego, że pacjent zdrowieje, tylko raczej stawiamy się na miejscu takiego trochę przewodnika, takiego pomocnika, czyli kogoś, kto tam troszeczkę pchnie to ciało i tak naprawdę cały organizm w różnych sferach do przodu, a to pacjent jakby leczy się sam. Więc w fizjoterapii było to troszeczkę inaczej, dlatego że jakby nikt nie podkreślał tej roli tego samoleczenia organizmu, a raczej starano się nam wpoić to, że to my jesteśmy sprawcami tego, że pacjent zdrowieje bądź nie. Czyli stawialiśmy raczej na to, że albo dobrze wykonuję techniki, dobrze trzymam się planu leczenia, albo nic z tego nie będzie. Nie?
Tu też widzę wspólny mianownik z medycyną stylu życia, bo w poprzednim podcaście z lekarką medycyny stylu życia też rozmawiałyśmy o samoleczeniu jako czymś, co się może tak kojarzyć jako taka szarlataneria, ale rzeczywiście jak na to się głębiej spojrzy pod kątem nawet naukowym, psychoneuroimmunologii, która też wiem, że cię fascynuje jako dziedzina, to naprawdę pięknie to się wszystko łączy. Maciek, powiedz, czy mówisz, jak pracują fizjoterapeuci, osteopaci, powiedz mi, czy te blokady, które są w ludziach, mogą być spowodowane na przykład stresem, bo bardzo dużo teraz mówi się o chorobach psychosomatycznych, takich nieuświadomionych. Ja nie mówię, że wszystkie choroby pochodzą ze stresu, bo to też jest trudne do zbadania, ale czy stres zostaje w naszym ciele dosłownie?
Wiesz co, tak, i jestem o tym przekonany, że faktycznie tak jest i jak najbardziej się zgadzam z tym, że stres nie jest winny wszystkim naszym chorobom i całemu naszemu złemu samopoczuciu. Teraz jeśli się tak troszeczkę przyjrzeć fizjologii i patofizjologii, no to okazuje się, że my zazwyczaj chorujemy z powodu takich trzech mechanizmów patologicznych, czyli albo doświadczamy faktycznie dużego stresu, takiego na podłożu emocjonalnym, społecznym, jakimś środowiskowym. Druga sprawa, że mamy stres oksydacyjny, czyli już na takim poziomie, no możemy powiedzieć, komórkowym, związanym też z dalszą naszą ekspresją genetyczną, co nas psuje. No i trzecią sprawą jest stan zapalny, taki tak zwany niskostopniowy stan zapalny, który no prowadzi do tego, że no do takiego błędnego koła powstawania bólu, pojawiania się kolejnych naszych dolegliwości. No więc stres zajmuje tutaj bardzo ważne miejsce i też nie uważam, żeby któraś z tych trzech przyczyn była najważniejsza. One się mogą pojawiać w różnym okresie naszego życia, mogą się pojawiać czasami dwa z tych aspektów, czasami trzy, czasami tylko jeden, czasami wszystkie naraz. Tutaj po prostu też rozmawiając z pacjentami, biorę pod uwagę to jakby całą tą historię, skąd biorą się ich dolegliwości. No i to absolutnie nie jest tak, że każdy jest zestresowany i ma z tym ogromny problem. Ta nasza percepcja stresu jest różna, bo po prostu niby żyjemy w dosyć podobnym środowisku. Ja też tutaj no, mieszkam w Warszawie, mam pacjentów w większości z Warszawy, więc wiadomo, że w takich dużych aglomeracjach tego stresu prawdopodobnie jest więcej niż w mniejszych miejscowościach, albo też zmagamy się po prostu z innego rodzaju stresem, no ale nie jest to tak, że on u każdego jest równy. Czyli możemy mieć lepszą bądź gorszą taką sytuację środowiskową, ale możemy też mieć lepsze bądź gorsze mechanizmy, które sprawiają, że dla nas ten stres jest silniejszy bądź słabszy. Czyli my go po prostu inaczej odbieramy, przez co on może nam wyrządzać większą bądź mniejszą szkodę. I tak naprawdę no to się pokrywa z historiami pacjentów. Ja też akurat używam takiego badania EKG, z którego wyciągam współczynnik zmienności rytmu zatokowego serca i on jest bardzo fajnym takim naukowym.
No właśnie, powiedz o tym coś więcej, bo chciałam cię zapytać, w skrócie HRV, mega fascynujące i znowu podkreślę, jest sporo badań, które pokazuje, że rzeczywiście jest to czynnik, który może też zwiększyć ryzyko niektórych chorób, więc powiedz nam właśnie dokładnie, czym jest ten HRV.
Tak, okej, okay. Więc HRV to jest właśnie zmienność rytmu zatokowego serca. Brzmi bardzo tajemniczo, chodzi o to, że nasze serce nie bije idealnie równo. To nie jest metronom. Jak myślimy o tym w skali takiej makro, no to oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, że byłoby fajnie, gdyby nasze serce biło w miarę równo. Jeśli bije tam powiedzmy około 60-70 uderzeń na minutę, to jest dosyć duża szansa na to, że ten nasz układ autonomiczny jest zdrowy. No niemniej jednak liczy się też pewnego rodzaju rozrzut tutaj. To znaczy to, jeśli przyjmiemy sobie, że mamy faktycznie 60 uderzeń na minutę, no to oznaczałoby to, że nasze serce bije raz na sekundę. Z tym, że to nie jest nigdy równowartość 1000 milisekund. Właściwie zawsze pojawiają się drobne różnice, czyli powiedzmy pomiędzy jednym a drugim interwałem, takim jak sobie patrzymy na EKG, mamy tam różnego rodzaju załomki, więc powiedzmy od jednego do drugiego szczytu będzie powiedzmy raz 980 milisekund, a następny już będzie wynosił na przykład troszeczkę ponad 1000. Więc łącznie jak sobie zbieramy takie 5 minut pomiaru, z którego no, tak naprawdę zawsze zbieramy więcej, staramy się wykluczać z tego artefakty. No i powiedzmy, że zostaje nam 5 minut w miarę równego bicia serca i z tego wyliczamy średnią tych różnic. I tutaj się okazuje, że czasami to jest 30-40 milisekund takich średnich różnic pomiędzy kolejnymi uderzeniami serca, ale potrafi być czasami dużo więcej albo dużo mniej. Więc w sytuacjach, kiedy nie jest to powiedzmy w jakichś takich widełkach funkcjonalnych, gdzie u większości ludzi to powiedzmy będzie takie 30 do 50 będzie ok, no ale możemy mieć na przykład tą zmienność rytmu zatokowego bardzo niską. Teraz dosyć dużo pacjentów, z którymi pracuję, z chorobami takimi autoimmunologicznymi albo właśnie z takimi, którzy mają tego stresu bardzo dużo, często z takimi, którzy cierpią jednocześnie na depresję albo jakieś inne zaburzenia nastroju, no to tutaj potrafi to być na przykład bardzo mało, około 5-7 milisekund, no to to już będzie pokazywało, że to nasze serce zaczyna bić bardzo miarowo i niestety tutaj część badań sugeruje, że ta niska zmienność rytmu zatokowego serca jest takim predyktorem powstawania dosyć poważnych chorób już takich o charakterze organicznym, czyli zwiększa nam to ryzyko zachorowania na różnego rodzaju nowotwory, przedwczesnej śmierci. No nawet szacuje się, że jeśli nasza zmienność rytmu zatokowego serca spadnie do zera, no to prawdopodobnie zostało nam około 2 tygodni życia.
No i to już takie skrajne, prawda? Ale to też ciekawe, czyli dobrze rozumiem, im bardziej miarowo bije nasze serce, tym gorzej.
Tak, tym gorzej, ale tutaj oczywiście musimy myśleć o tej niemiarowości, ale w kilkudziesięciu milisekundach różnicy, a nie w bardzo dużej. Bo jeśli oczywiście mamy sytuację, kiedy serce nam bije raz na 2 sekundy, a później kilka razy na sekundę, no to tutaj już mamy poważny problem kardiologiczny i z tym trzeba się koniecznie zgłosić do lekarza.
A powiedz mi, z czego to wynika? Bo ja jako biolog oczywiście teraz tutaj zaczynam rozkminiać, z czego to może wynikać, dlaczego te takie drobne zmiany w uderzeniach serca mogą potem predysponować nas do wielu chorób. Mógłbyś to wytłumaczyć, jakie są hipotezy na ten temat?
Tak, jasne. Chodzi o to, że nasze serce bije niezależnie od tego, czy my chcemy, czy nie. To oznacza, że musi mieć swoje zaopatrzenie przez układ nerwowy i to przez jego część autonomiczną. I właśnie ten układ autonomiczny nas tutaj bardzo interesuje, dlatego że on ma część swoją współczulną, czyli tą, którą zazwyczaj kojarzymy z tym napędzaniem nas, z adrenaliną, z dopaminą, z tym, co nas wybudza, każe nam walczyć, uciekać, tak, z naszą motywacją. No i mamy tą część przywspółczulną, na którą głównie składa się nerw błędny, ale nie tylko. I on jest tym, co daje nam jakby przeciwieństwo tego, czyli reakcje związane z regeneracją, odpoczynkiem, procesami anabolicznymi, z dobrym snem, ale też relaksem, ale też spowalnianiem akcji serca. Dlatego, że nasze serce, jeśli byłoby odnerwione, czyli gdybyśmy nie dostarczali do niego impulsów z nerwu błędnego, to ono biłoby z mniej więcej stałym rytmem 100 uderzeń na minutę. Więc można powiedzieć, że nerw błędny jest w pewnym sensie takim hamulcem, który jest cały czas zaciągnięty. Jak nasz nerw błędny działa dobrze, to on dobrze to serce reguluje i cały czas spowalnia aktywnie jego pracę. W momencie, kiedy ten ton nerwu błędnego jest w którąś stronę zaburzony, dlatego że on nie jest zawsze osłabiony, czasami jest nadmiernie aktywny, może powodować, że nasze tętno bardzo mocno spada i na przykład wpadamy w bradykardię i nasze serce zaczyna bić na przykład 40 razy na minutę, a może sprawiać, że wpadamy w takie funkcjonalne zaburzenie, kiedy powiedzmy klinicznie tachykardia zaczyna się w momencie, kiedy mamy powyżej 100 uderzeń na minutę, no ale umówmy się, ja przynajmniej w swoim gabinecie nigdy nie widziałem, żeby ktoś był zupełnie zdrowy, czuł się dobrze i żeby jego serce biło na przykład 90 razy na minutę, czyli jakby był cały czas na takim adrenalinowym gazie. Tak, książkowo to jest nawet jeszcze okej. Funkcjonalnie to już jest dawno bardzo, bardzo źle. I oczywiście różnego rodzaju stany zapalne, właśnie stres oksydacyjny, będzie też wpływał na to, że ten nasz układ autonomiczny i układ odpornościowy zaczynają działać dużo gorzej. Stąd właśnie to serce zaczyna bić bardziej automatycznie, dlatego że ten hamulec już nie działa w sposób prawidłowy. Czyli tak naprawdę tutaj te części autonomiczne serca przejmują kontrolę nad jego pracą. I on zaczyna bić bardzo, bardzo miarowo.
Niesamowite. Bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że dla słuchaczy to jest w miarę zrozumiałe, bo ja widzę to przed oczami, tą zależność, bo przypomnijmy, że właśnie psychoneuroimmunologia, o której wspomnieliśmy, to jest, mówiąc bardzo ogólnie, wzajemna komunikacja pomiędzy układem odpornościowym, nerwowym, o którym mówiłeś, szczególnie tym autonomicznym, ale także hormonalnym. Czasami tutaj się układ hormonalny gdzieś jeszcze wrzuca jako ten element spajający, szczególnie oś podwzgórze przysadka nadnercza, czyli tą tak zwaną oś stresu, więc jak to mówisz...
HPA.
HPA, dokładnie. To się wszystko pięknie łączy, czyli też ten HRV, o którym mówiliśmy, i ta zmienność rytmu zatokowego. Tutaj prawdopodobnie jest jakaś komunikacja właśnie między układem odpornościowym. My to w sumie dopiero poznajemy, ale naprawdę coraz więcej badań z roku na rok pokazuje właśnie, że ta zależność między odpornością, układem nerwowym a hormonalnym jest bardzo duża. Wspomniałeś o nerwie błędnym, słynnym nerwie błędnym, bo to też jest temat, który ostatnio mnie bardzo fascynuje z uwagi na to, że ja gdzieś tam bardziej w tej immunologii siedzę. No i ten stan zapalny, o którym mówimy, to jest w ogóle coś, co ja uwielbiam o nim mówić. No i właśnie, ostatnio powiem Ci szczerze, że zaskoczyłam się, bo jakby wiedziałam o tym, ale gdzieś tam głębiej weszłam w to naukowo, że mamy wręcz już takie dobrze zaprojektowane badania kliniczne, które pokazują, że elektrostymulacja czy też inne metody, o których sobie powiemy, które regulują ten nerw błędny, jego pracę, mogą wpływać na nasze zdrowie i też z tego, co rozumiem, regulację tego HRV, no bo mówiłeś, że tak by ten nerw błędny nie do końca nam działa dobrze. Powiedzmy jeszcze może, czym jest ten nerw błędny, tak żeby tą definicję tutaj przedstawić, i potem może powiedzmy, z jakimi chorobami aktualnie może mieć związek dysfunkcja nerwu błędnego.
Okej, jasne. Więc nerw błędny tak anatomicznie jest nerwem czaszkowym. Mamy 12 par takich nerwów, które, jak tutaj sama nazwa wskazuje, one opuszczają naszą głowę przez różne drobne otworki u spodu czaszki. Część z nich gdzieś tam dociera, powiedzmy, do naszych oczu, uszu, stanowią tutaj przede wszystkim takie zaopatrzenie sensoryczne i motoryczne, na przykład nasz stawy skroniowo-żuchwowe, czy w ogóle cały nasz aparat żucia, to też jest jakby oparte o działanie tych nerwów czaszkowych, ale z tego jakby na ten moment najbardziej nas interesuje właśnie ten nerw błędny. Nawet jego nazwa sugeruje to, że on jest bardzo skomplikowany, bo się okazuje, że on tak został w ogóle nazwany od tego, że jest takim wędrowcem i on bardzo mocno penetruje nasze ciało od czaszki w dół. Czyli on będzie sobie schodził wzdłuż szyi i bardzo mocno rozgałęział się po klatce piersiowej i po prawie całym brzuchu i będzie dosięgał do większości narządów wewnętrznych. Czyli on będzie sięgał zarówno do płuc, do serca, do naszego układu pokarmowego, do różnych narządów limfatycznych właśnie i on będzie na nie wpływał, właśnie na ich mięśnie gładkie, po części na ich wydzielanie, na ukrwienie tychże narządów i on jest w pewnym sensie antagonistą tej części współczulnej. tej, która daje nam właśnie ten zastrzyk adrenaliny. I teraz istotne jest dosyć to, że ten nerw błędny jednocześnie jest detektorem stanu zapalnego. I teraz też wiemy to mniej więcej po 2012 roku, kiedy się pojawiły pierwsze takie duże badania autorstwa jeszcze Kevina Tracy'ego, który odkrył, że mamy coś takiego jak cholinergiczne drogi przeciwzapalne, czyli że nerw błędny jest pośrednio zaangażowany w tą detekcję nerwu błędnego i teraz jego właściwy ton będzie sprawiał, że on wykrywając ten stan zapalny będzie działał na aktywację bądź hamowanie śledziony, która z kolei tworzy limfocyty typu T, wpływa też pośrednio na gdzieś tam już na te ramiona układu immunologicznego, żeby ten stan zapalny regulować. Bo nawet nie chodzi o to, żeby go całkowicie stłumić, dlatego że no właśnie w układzie odpornościowym stan zapalny jest reakcją no w sumie fizjologiczną, tak? On jest nam potrzebny, bo teraz no stan zapalny jest nam potrzebny chociażby do tego, że jak skręcimy sobie staw skokowy, tak? Oczywiście nam się to kojarzy bardzo źle, dlatego że puchnie nam noga, pojawia się tam obrzęk, zaczyna nas boleć, ale jakby te wszystkie objawy, one dążą do tego, żeby uruchomić procesy leczenia, tak? Czyli teraz znowu wracamy do tego samoleczenia naszego organizmu. Więc w momencie, kiedy ten układ odpornościowy, nasz nerw błędny działa dobrze, to dzięki temu mogą goić się nasze rany, może prawidłowo po jakimś na przykład zatruciu pokarmowym wrócić ten układ do pełnej sprawności. Nasza właśnie skręcona kostka na początku obrzęknięta może się zregenerować dzięki temu, że dociera tam więcej płynu, szybciej dostarczane są tam składniki odżywcze, szybciej są usuwane stamtąd metabolity, no i po prostu ta nasza noga zdrowieje. Więc oczywiście nam się ten stan zapalny nie podoba, no bo nas boli, ale jest to proces naszego leczenia. Z tym, że no właśnie, jeśli ten układ, w który nerw błędny jest bezpośrednio zaangażowany, działa kiepsko, to możemy mieć nadmierne objawy ze strony układu odpornościowego i na przykład tworzy nam się potężny obrzęk, możemy dostać gorączki, możemy mieć ogromne dolegliwości bólowe, no i wtedy będziemy musieli podjąć jakieś działania, żeby ten układ odpornościowy troszeczkę wyciszyć, bo on działa zbyt mocno, ale z kolei możemy też mieć reakcję odwrotną. Czyli może być tak, że sobie skręcimy staw skokowy, pojawia się nieduży obrzęk i tak naprawdę nic tam się nie dzieje, ale też nie postępuje nasze leczenie. Chodzimy tydzień, drugi, trzeci, dziesiąty, cały czas z obrzękiem, cały czas nas noga boli i nie potrafimy się z tej sytuacji wykaraskać, tak? Więc tutaj no, tym złotym środkiem jest to, żeby ten układ działał adekwatnie do sytuacji, która nas spotkała. Więc nerw błędny jest właśnie takim czujnikiem tego, co się aktualnie dzieje, zwłaszcza w tym naszym środowisku wewnętrznym, żeby przez procesowanie tego sygnału dać informację do układu odpornościowego i powiedzieć, hej, teraz masz działać po prostu mocniej, bo tam jest wymagane leczenie, albo po prostu dać sygnał, że o, dobra, teraz trochę przesadzasz, musisz tam zwolnić.
Super, że powiedziałeś o regulacji układu odpornościowego, bo wiele osób mówi o wzmacnianiu i obniżaniu, to nie tak nie działa. To chodzi o tą adekwatność właśnie reakcji do danej sytuacji. No właśnie nerw błędny, tak można powiedzieć, pełni tą kluczową rolę, więc potencjalnie to, co ty mówisz, bardzo wiele chorób cywilizacyjnych u podłoża ma właśnie ten przewlekły stan zapalny o niskim nasileniu. Stąd też pomysł, żeby wręcz wykorzystać tą wiedzę praktycznie do wspomagania leczenia wielu chorób, tak? Tutaj wiem, że też są takie w planach leki, projektowanie leków, które mogą wpływać na ten nerw błędny, ale to, co teraz jest w miarę bezpieczne i można stosować i też co ty stosujesz na co dzień, to jest właśnie elektrostymulacja nerwu błędnego. Czy to jest jakby inaczej, w których schorzeniach tak naprawdę możemy to zastosować?
Wiesz, to faktycznie jest to bardzo bezpieczna metoda leczenia, jest nieinwazyjna. Właściwie to są dwie metody elektrostymulacji nerwu błędnego. Tak zazwyczaj jak mówimy po prostu o elektrostymulacji, to często jeszcze wyszukując badania na ten temat, będziemy znajdować wyniki leczenia z zastosowaniem implantu, takiego wszczepu podskórnego, który ma za zadanie cały czas ten nerw błędny stymulować. To się wykorzystuje w niektórych sytuacjach. Obecnie, z tego co wiem, to w Polsce chyba nie jest ta metoda stosowana. Przez chwilę była używana, tak, jakby to wszczepianie robiono w Zabrzu obecnie chyba się tego w ogóle nie robi, głównie u dzieci z padaczką lekooporną, dlatego że tam ten nerw błędny działał bardzo, no nazwijmy to kiepsko i często jeśli ktoś miał takich ataków padaczkowych kilkadziesiąt bądź kilkaset dziennie, no to tutaj ta stymulacja była potrzebna taka no naprawdę inwazyjna i długa. Obecnie bardzo dużo bada się bezinwazyjną elektrostymulację nerwu błędnego, to jest właśnie ta, którą ja się zajmuję i ona jest przezskórna, czyli tak naprawdę używa się prostego elektrostymulatora, elektrod, którymi można drażnić zakończenia takie skórne nerwu błędnego. One są akurat w wewnętrznej stronie ucha, więc używa się takich specjalnych dousznych elektrod. No i drażni się ten nerw błędny kilkadziesiąt minut dziennie, dzięki czemu można tak naprawdę działać na nasz centralny układ nerwowy. Stosuje się to głównie właśnie w schorzeniach zapalnych. Można, raczej takich, przynajmniej jest to przebadane i ja to stosuję w chorobach zapalnych układu pokarmowego, bądź tam, gdzie występuje właśnie taka przewlekła autoimmunologia. Bardzo fajnie się to sprawdza w zespole jelita drażliwego, w zespole SIBO, w zespole leśniowskiego Crohna, we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego, w zaburzeniach nastroju różnego rodzaju, czyli np. w chorobie afektywnej dwubiegunowej, w depresji u pacjentów z chorobami.
A czy choroby metaboliczne, Maciek? Też pracujesz z osobami, nie wiem, z otyłością czy zespołem metabolicznym? Bo wiem, że wstępne badania są, które pokazują, że też to ma sens jak najbardziej.
Tak, stosuję, dlatego że faktycznie takie osoby często mają zaburzone funkcjonowanie leptyny i greliny, czyli właśnie tych ośrodków głodu i sytości i hormonów z nimi związanych. No i okazuje się, że faktycznie elektrostymulacja pomaga to łaknienie w całkiem dobry sposób kontrolować. Czyli takiej osobie, oczywiście ona musi być na diecie, musi często stosować jakieś wspomaganie suplementacyjne, czasami farmakologiczne i do tego właśnie elektrostymulacja pomaga tak naprawdę nie dość, że redukować te stany zapalne i taki nadmierny stres związany z całym procesem, a no to w dodatku pomaga wytrwać w tych postanowieniach, dlatego że te napady głodu nie są takie duże. Tak? I w dodatku jest to metoda, która no jakby nie wymaga jakichś wyrzeczeń takich mentalnych, bo na przykład tutaj często problemem, to z kolei może nie w problemach metabolicznych, ale na przykład w depresji dużym problemem jest to, że ciężko, tak okresowo, ciężko jest, nazwijmy to, wziąć się za siebie, żeby coś dalej robić terapeutycznie, no bo to jednak jest pewnego rodzaju taki wydatek mentalny, taki energetyczny do tego, że muszę iść na terapię, muszę teraz coś ze sobą robić. No i po prostu, kiedy mamy takie spadki nastroju, no to na przykład też terapeuci, na przykład psychoterapeuci widzą, że pacjenci częściej odmawiają wizyty w takich momentach. A tutaj jednocześnie jest to metoda, którą można wykonać w domu i ona tak naprawdę nie kosztuje nas żadnego zaangażowania, tylko po prostu podłączam elektrostymulator i on tam po prostu robi swoje. Dlatego jest to takie całkiem dobre wspomaganie u osób również z tymi problemami metabolicznymi.
Mhm. A powiedz mi właśnie, jak to praktycznie wygląda, bo mówisz, że możemy sobie ten stymulator w domu podłączyć. Czy to jest po prostu urządzenie, które możemy kupić w pierwszym lepszym sklepie, czy najpierw musimy kupić to i na przykład przyjść do ciebie, żeby sobie ustawić to urządzenie, czy po prostu możemy sobie tak po prostu przyjść i kupić i od razu sobie podłączyć? Czy są może w ogóle osoby, które nie powinny tego stosować? Wiem, że to jest bezpieczne, no ale czasami są takie osoby, które powinny uważać.
Owszem, jest bezpieczne, ale też nie dla wszystkich, więc o tym sobie zaraz powiemy. Wiesz co, są gotowe elektrostymulatory nerwu błędnego i takie można sobie zakupić, z tym, że one zazwyczaj mają bardzo ograniczone pole manewru, jeśli chodzi o dobór dawkowania. Czyli jest to jakby jedno z góry określone, no i wtedy po prostu no, na metodą prób i błędów możemy zobaczyć, czy to będzie na nas działało, czy nie. W badaniach klinicznych używa się bardzo różnych częstotliwości, przede wszystkim i różnych czasów stosowania tej elektrostymulacji przezskórnej. Dlatego ja polecam aparaty, które nie są dedykowane nazwijmy to tak, z automatu do elektrostymulacji nerwu błędnego, tylko raczej takie dosyć tanie aparaty typu TENS, dlatego że w ogóle elektrostymulatory nerwu błędnego zazwyczaj kosztują między 6 a kilkanaście tysięcy złotych. Dosyć dużo, więc ja akurat pacjentom polecam prosty aparat, który kosztuje mniej więcej 250 do 300 złotych jako taki jednorazowy wydatek i później jakby cała zabawa polega na odpowiednim dobraniu dawki i odpowiedniej częstotliwości dla tego pacjenta, która będzie dla niego dobra. No i teraz właśnie, jako że w badaniach są używane dosyć różne te częstotliwości, to w oparciu o właśnie wspomniane wcześniej badanie zmienności rytmu zatokowego serca, potem jak widzę, czy nerw błędny jest bardziej bądź mniej aktywny, jakie są proporcje między układem współczulnym a przywspółczulnym, jak jest indeks stresu bajewskiego, bo to też jest indeks, który jest powiązany akurat z układem autonomicznym, potem ile wynosi faktycznie ta zmienność rytmu zatokowego serca, mogę dobrać odpowiednią częstotliwość dla danego pacjenta. No i teraz zaczynamy stosować tą elektrostymulację, i po miesiącu wykonujemy kolejny pomiar, żeby zobaczyć, co tak naprawdę zmienia się biologicznie, żeby no, zobaczyć, czy to dawkowanie jest dobrze dobrane. I na podstawie jakby już sporządzonych różnych badań można się spodziewać, że w przypadku powiedzmy problemów metabolicznych będzie to takie i takie dawkowanie, a w przypadku powiedzmy chorób takich jak depresja, no to będzie to dawkowanie zupełnie inne, ale praktyka pokazuje, że nie zawsze tak jest. Czyli powiedzmy u części osób faktycznie są fajne efekty, a czasami trzeba zastosować zupełnie inne parametry, które według badań byłyby adekwatne, powiedzmy, bardziej dla chorób układu pokarmowego. No i nie jest do końca jasne, szczerze mówiąc, dlaczego tak się dzieje. No niemniej jednak faktycznie ta częstotliwość robi tutaj ogromną różnicę. Dlatego no, jestem zwolennikiem tego, że trzeba to po prostu u każdego indywidualnie dobadać i zobaczyć każdego troszeczkę jakby szerszy kontekst też jego historii chorobowej, na podstawie tego dobrać, no i też wykonać pewnego rodzaju taką próbę terapeutyczną, żeby upewnić się, czy to w ogóle idzie w dobrą stronę. W ogóle dobrze zrobić takie badanie, żeby zobaczyć, czy ta elektrostymulacja w ogóle ma sens. Bo czasami jest tak, że po objawach wydawałoby się, że mamy właśnie jakąś sympatykotonię czy parasympatykotonię, czyli ten stan, kiedy mamy bardziej aktywną tą część współczulną czy przywspółczulną. No ale na przykład dzisiaj nawet w gabinecie miałem taką sytuację, kiedy pacjentka przyszła, jakby sama wpadła na ten pomysł, że to może być problem z nerwem błędnym. Dużo w wywiadzie sugerowało, że mogłoby tak być, ale po wykonaniu badania okazało się, że jakby nie jest to konieczne i że u niej elektrostymulacja tak naprawdę niczego nie zmieni, więc zastosowaliśmy jakby zupełnie inne metody, takie bardziej właśnie w oparciu o osteopatię. Rozszerzyliśmy diagnostykę taką laboratoryjną, no i jakby będziemy działać w zupełnie innym kierunku. Więc jakby kupując elektrostymulator tak zupełnie bez żadnego badania, no jest szansa, że nam to pomoże, ale czy trafimy w odpowiednią częstotliwość i czy to jest na pewno nam potrzebne, no to nie jest to takie pewne. No i poza tym faktycznie są pewne przeciwwskazania do korzystania z elektrostymulacji. Na pewno to będzie znaczna część nowotworów, dlatego że po prostu nie ma badań klinicznych na tej grupie osób chorych. No i teraz nie wiemy, czy taka elektrostymulacja byłaby bezpieczna. Nie ma też badań, ale dużo sugeruje, że byłoby to szkodliwe u osób, które mają bardzo osłabioną odporność. Czyli tam, gdzie już mamy na przykład wdrożoną chemioterapię, albo jeśli taka osoba jest chora na AIDS, jeśli tam mamy już immunosupresję, to nie można stosować elektrostymulacji, dlatego że jej benefitem, a jednocześnie minusem, w zależności od sytuacji, jest właśnie wywołanie takiej no dosyć delikatnej, ale jednak immunosupresji. Dlatego osoby z autoagresją mogą czuć się na elektrostymulacji znacznie lepiej, no ale osoba właśnie już w immunosupresji no mogłaby znacznie pogorszyć swój stan zdrowia.
Mhm. Czyli w sumie takie dwie grupy, no ale generalnie tak opowiada, rzeczywiście jest to metoda bezpieczna, nawet jeśli nie każdemu pomoże, nie jest to droga metoda, oczywiście jeśli kupimy sobie ten elektrostymulator TENS, a nie ten dedykowany, i tutaj przede wszystkim właśnie wizyta u specjalisty, żeby dobrać, czy w ogóle ta metoda ma sens, także tutaj raczej na własną rękę tego nie robimy, tylko najpierw wizyta u specjalisty. Więc tutaj mówiliśmy o elektrostymulacji nerwu błędnego i jakby już takim, można powiedzieć, silnym działaniu terapeutycznym, bo mamy na to badania kliniczne, ale powiedz mi, czy są takie metody, oprócz elektrostymulacji, które możemy stosować na co dzień, na przykład takie związane ze stylem życia, które będą nam ten nerw błędny regulować i jeśli są takie metody, czy mają sens u osób chorych, czy raczej traktujmy to jako prewencję chorób?
Wiesz co, są takie rzeczy, które w NUT przynosiły bardzo duże benefity i większości pacjentów też jakby daje jakąś taką pracę domową, którą oni mogą wykonać. Część z nich, która przyjeżdża do mnie tylko na elektrostymulację, ale jednocześnie pracuje już z jakimś osteopatą albo fizjoterapeutą, no to tutaj jakby tylko ustalamy jakiś wspólny front działań i ta druga osoba jakby zajmuje się już jakby też tymi dodatkowymi rzeczami. Ja bardzo często daję takie zalecenia, które ten nerw błędny wspierają, to między innymi są, często można dużo dietetycznie zrobić, więc ja akurat nie jestem dietetykiem, ale tutaj mam o tyle szczęścia, że współpracuję z dietetykiem klinicznym, która prywatnie jest moją narzeczoną, więc mam jednocześnie dietetyka w domu. Tak, i ona akurat specjalizuje się, jako że też jednocześnie studiuje osteopatię, ma też takie fajne, tutaj holistyczne podejście do naszego zdrowia, więc tutaj na tej płaszczyźnie dobrze się dogadujemy i właśnie też specjalizuje się w chorobach takich z autoagresji, w SIBO, więc tutaj jakby na tym polu można dla siebie bardzo dużo zrobić, no bo musimy pamiętać o tym, że nasz nerw błędny no też niespecjalnie lubi ten stan zapalny. Jeśli jest jego bardzo dużo, no to on może sobie z nim, nazwijmy to, fizycznie nie poradzić.
Czyli na przykład dieta prozapalna, tak, będzie takim elementem, który będzie go stymulowało w taki negatywny sposób.
Dokładnie tak. Więc tutaj akurat uniwersalną radą dietetyczną jest to, że powinniśmy żywić się jednak w sposób przeciwzapalny, a nie zapalny. Drugą taką rzeczą, którą możemy dla siebie zrobić, są chociażby ćwiczenia oddechowe. I teraz bardzo dużej ilości osób na nerw błędny pomaga takie spokojne oddychanie, które też używa się w jodze, jako oddech ujjayi, się tak to nazywa, gdzie mamy długi, spokojny wydech. W ogóle jakby wszystkie te metody, gdzie będziemy wdychać powietrze nosem szybciej i wydychać długo, spokojnie również nosem, będzie to ten nasz nerw błędny uspokajało. To nawet każdy może sobie zrobić taką prostą próbę, jeśli mamy coś do mierzenia tętna, czy pulsyksometr, czy teraz większość smartwatchy nam to tętno bada, to nawet już po czasami kilkunastu sekundach takiego spokojnego oddychania z długim, spokojnym wydechem, to tętno nam po prostu zaczyna spadać, co jest fajną oznaką tego, że nerw błędny tutaj zyskuje na przewadze. Bardzo fajną robotę u części osób robią na przykład zimne kąpiele albo zimne prysznice. Zaraz będzie jesień, zacznie się sezon na morsowanie, więc dla części osób to będzie może moment, żeby czegoś takiego spróbować. Też nie u wszystkich. Zauważam, że głównie u tych osób, które są w parasympatykotonii, robi to dobrą robotę, czyli jeśli u kogoś ten nerw błędny jest nadmiernie napięty. Czyli jeśli raczej mamy tendencję do niskiego tętna. Mówię tak bardzo ogólnie, bo to oczywiście nie zawsze się pokrywa jeden do jednego. Nie zawsze niskie tętno jest bezpośrednio skorelowane z tym, że mamy jakiś problem. No, na przykład sportowcy są świetnym przykładem tego, że absolutnie nie musi tak być. Możemy być zupełnie zdrowi i mieć tętno około 40. Więc te metody oddechowe są bardzo dobre. W ogóle joga. Jako czy prewencja, czy też...
Medytacja generalnie?
Oczywiście.
Joga, medytacja?
Tak, tak. One tutaj, można powiedzieć, leżą bardzo blisko siebie, dlatego że często podczas sesji jogi, czy chcemy, czy nie chcemy, to tą medytację uprawiamy, skupiając się po prostu na własnym ciele, skupiając się na oddechu, też medytujemy, więc w jakąkolwiek formę sobie tą medytację ubierzemy, to ona robi tę bardzo dobrą robotę. I to jest też zaskakujące, jak dużo z publikacji naukowych mówiących o tym, jak medytacja korzystnie wpływa na nasz układ autonomiczny, czy generalnie mówiąc na nasze zdrowie.
I na układ odpornościowy. Nawet jest taka metaanaliza. Nie jest ona duża, ona jest jedna, ale rzeczywiście pokazuje, że nawet markery stanu zapalnego obniżają się pod wpływem regularnej medytacji.
Tak. I telomery skracają nam się znacznie korzystniej, jeśli medytujemy. Mniej się skracają, nie? Co jest w ogóle niesamowite, że tutaj robimy ćwiczenie mentalne, a jednocześnie reaguje na to nasza genetyka, nie? Więc też potężne i myślę, że nadal niedoceniane narzędzie, mimo tego, jak dużo się mówi o benefitach płynących właśnie z medytacji.
Czyli mamy zimno, a powiedz mi, czy ciepła temperatura, na przykład sauna, jest też takim elementem, który będzie stymulował nerw błędny?
Tak, jak najbardziej. Więc myślę, że możemy sobie wybrać, co będzie nam bardziej służyło też ja staram się nigdy tak nie kierować jakby wprost na coś, czego też by ktoś nie chciał, dlatego że mam czasami pacjentów, którzy pytają, co oni mogliby zrobić takiego tutaj dobrego dla swojego zdrowia. Tak koniecznie chcieliby mieć jakieś kolejne narzędzia. I z jednej strony to jest świetne, bo ja po prostu widzę, że z takimi osobami pracuje się kapitalnie, bo one wiedzą, czego chcą zadbać o zdrowie, ale czasami niepotrzebnie skupiamy się na tym, że chcielibyśmy na przykład iść na saunę zamiast zimnego prysznica, bo według teorii to będzie o 3% lepsze. Więc ja bym się nie skupiał na tym, że coś będzie trochę lepsze albo coś trochę gorsze, tylko po prostu wybrał z tej całej palety rzeczy, które nasz nerw błędny lubi, no to wybrałbym to, co będzie mi pasowało dobrze do mojego rytmu dnia, do tego, co no ja po prostu lubię.
I będę robić to regularnie, bo to jest podstawa, prawda? Że regularnie coś robić, a nie od czasu do czasu.
Dokładnie tak. I myślę, że jeszcze jedną rzeczą, którą nasz nerw błędny uwielbia, są bliskie relacje. Także jeśli utrzymujemy z rodziną, z bliskimi dobre, takie pozytywne, ciepłe relacje, to nasz nerw błędny zawsze na to dobrze reaguje.
Czy to jest teoria poliwagalna, Maciek? Dobrze ja mówię, bo jest coś tak jak teoria poliwagalna. Czy ona jakieś obejmuje relacje ludzkie? To jest chyba bardziej kontrowersyjny temat, mi się wydaje, w sensie takiego wykazania naukowego, ale to o to chodzi tutaj w teorii poliwagalnej właśnie?
Głównie tak. Faktycznie teoria poliwagalna, zgadzam się z tym, że jest kontrowersyjna, dlatego że jest to generalnie teoria, nie ma ona jakiegoś bardzo mocnego uzasadnienia. W nauce nawet część osób wykazuje, że no, część rzeczy tam się nie do końca jakby pokrywa z tą naszą ludzką fizjologią, aczkolwiek jakby same założenia teorii poliwagalnej są bardzo fajne i są mi bliskie. One też podkreślają to, że nerw błędny poza takim znaczeniem, nazwijmy to, w tej naszej neurofizjologii, takiej twardej, kiedy myślimy tylko o zaopatrzeniu autonomicznym naszego ciała, no to odgrywa też takie role społeczne, czyli on przez swoje anastomozy, czyli takie połączenia chociażby z nerwem trójdzielnym, z pozostałymi nerwami czaszkowymi, z którymi cały czas tam współgra i zresztą z układem współczulnym też współgra, będzie służył nam do komunikacji z innymi ludźmi. Czyli chociażby nasza ekspresja twarzy jest mocno związana z tym, jak ten nasz nerw błędny działa. I to jest niesamowite, ale to faktycznie się w praktyce bardzo mocno sprawdza.
Jak to wygląda? Powiesz mi, bo tak sama jestem ciekawa właśnie, mnie słuchacze tak zastanawiają się, kurczę, jak wygląda ekspresja osoby właśnie z nieprawidłowo czy prawidłowo działającym nerwem błędnym?
Jasne. Czasami to wygląda tak, że mamy wrażenie, że ktoś na przykład tak z miny jest trochę agresywny. Jakby od razu mamy pewnego rodzaju taką antypatię do tej osoby, bo stawiamy się w takiej trochę być może obronnej albo też agresywnej postawie. No po prostu kogoś widzimy pierwszy raz i coś nam nie pasuje. I wydaje nam się, że ta osoba być może będzie miała do nas jakieś pretensje, coś jest nie w porządku, no ale ona się odzywa. Być może ton głosu również jest jakiś lekko taki zabarwiony jakąś nutką agresji, ale się okazuje, że ona jakby odzywa się do nas w taki neutralny sposób albo nawet wręcz sympatycznie i mamy w głowie takie, hej, coś tutaj w ogóle jakby nie gra, nie pasuje mi komunikacja, to jakby mimika nie pasuje do tego, co ta osoba mówi. Albo czasami możemy mieć wrażenie, to jest raczej w tych sytuacjach, kiedy ktoś jest mocno pobudzony współczulnie, możemy też mieć czasami takie wrażenie, że ktoś ma taką bardzo zamrożoną mimikę, czyli ma taką twarz troszeczkę bez wyrazu, ta mimika jest taka bardzo uboga wtedy, jakby ktoś miał cały czas tą samą twarz. Czy się teoretycznie uśmiecha, czy jest zły, czy smutny, jakby wszystko jedno i wygląda tak samo. I być może nawet mówi w taki sposób niespecjalnie zabarwiony jakimiś emocjami. No i znowu nam się wydaje, że z taką osobą no coś jest nie w porządku. Bardzo często towarzyszy to osobom, które są w takiej głębokiej parasympatykotonii. Bardzo często jest to efekt działania jakiejś dosyć silnej traumy, na przykład właśnie w tym zespole stresu pourazowego w PTSD. Tak się dzieje, no i właśnie teoria poliwagalna tłumaczy to właśnie tą nadmierną reakcją starej części grzbietowej nerwu błędnego, która nadaje nam taki wyraz twarzy, jakbyśmy byli martwi, dlatego że to zwiększa nasze szanse na przetrwanie, a jednocześnie społecznie komunikuje innym ludziom w taki sposób niewerbalny zagrożenie. Więc przynajmniej w ten sposób tutaj twórca tej teorii stara się wytłumaczyć, jak na przestrzeni naszego rozwoju takiego społecznego przez tysiące lat rozwijał się również nasz układ nerwowy. Więc twierdzi, że ten układ nerwowy, grzbietowy, błędny jest jakby filogenetycznie najstarszy. Później rozwijała się część współczulna, a ta część brzuszna nerwu błędnego jest jakby najnowsza i to ona jest związana najbardziej z tą taką ekspresją taką ciepłą, radosną, z naszymi kontaktami rodzinnymi, społecznymi, jakby wszystkim tym, co sprawia, że jesteśmy taką jedną dużą rodziną. Więc jak mamy zdrowe nerw błędny, no to też te nasze relacje jakby są z automatu lepsze. Więc jakby te błędy w komunikacji międzyludzkiej mogą po części wynikać z zaburzonego nerwu błędnego, ale on też może się zaburzać przez to, że nie utrzymujemy tych dobrych, ciepłych relacji, tylko coś nas tutaj no, na tym polu zawodzi.
Czyli w drugą stronę, super. Fascynujące, słuchałam, mocno zafascynowana, jak to opowiadałeś, bo to jest teoria, oczywiście tu podkreślamy, ale to ma sens, to się łączy, tak? My tak naprawdę nie jesteśmy w stanie wielu rzeczy zbadać, szczególnie ze sfery psychologicznej, dlaczego coś wyewoluowało i jak to się dzieje na poziomie układu nerwowego, ale rzeczywiście fascynujące to, co powiedziałeś. Powiedz mi jeszcze, Maciek, jest jeszcze taka jedna, nie wiem, czy to jest naukowo wykazane, że nerw błędny jest też stymulowany przez mruczenie i śpiewanie? To rzeczywiście tak jest?
Tak jest i nawet udało mi się znaleźć bardzo ciekawe, co prawda pojedyncze badanie w PubMedzie, które sugeruje, że nawet mantra, taka używana w jodze, mantra OM, również może stymulować nerw błędny. Nie jest do końca jasne to zjawisko. Akurat to badanie, o którym wspomniałem, było z wykorzystaniem jakby śledzenia perfuzji krwi w płatach czołowych w mózgu i okazywało się, że w momencie, kiedy my tą głęboką mantrę OM wykonujemy, no to tam się bardzo mocno ta dynamika krwi w mózgu zmienia, no i jakby tutaj to działanie najprawdopodobniej zawdzięczamy temu układowi autonomicznemu. Ja sobie to tak na własną rękę też badałem, co się tak naprawdę dzieje w naszym układzie autonomicznym, kiedy tą mantrę wykonujemy. Właśnie przez to badanie takie dynamiczne zmienności rytmu zatokowego serca i badanie tętna. I okazuje się, że właśnie w momencie, kiedy tą mantrę OM wykonujemy i ona tak naprawdę, czy to będzie mruczenie, czy ta mantra, czy jakiekolwiek duże drganie w obrębie naszego gardła, szyi, no to od razu to nasze tętno zaczyna spadać, zmienność rytmu zatokowego rośnie. Więc najprawdopodobniej to działanie jest o takim charakterze mechanicznym. Na samym początku naszej rozmowy wspominałem o tym, że nerw błędny opuszcza naszą czaszkę otworem szyjnym po obu stronach i on później sobie w towarzystwie narządów szyjnych, później wzdłuż przełyku wędruje do narządów tych już leżących pod klatką piersiową. Więc jeśli będziemy odpowiednio mocno tutaj drgać mechanicznie w naszej krtani, tchawicy, tej okolicy przełyku, no to prawdopodobnie samo to jest takim mechanicznym czynnikiem drażniącym dla nerwu błędnego, które może sprawić, że no po prostu jest poruszony i on zmienia to swoje napięcie. Dosyć podobnie można to zrobić manualnie, więc też jakby i osteopaci, fizjoterapeuci wykorzystują takie metody pracy z tkankami miękkimi dookoła podstawy czaszki, czy właśnie wzdłuż przedniej, przedniobocznej strony szyi, żeby też tym nerwem błędnym pracować.
Super, to też jest, widzisz, taka metoda, myślę sobie, nawet jeśli to nie jest jakoś super wykazane w badaniach, to nie jest to nic ani szkodliwego, każdy może sobie OM robić i może sobie pośpiewać, jeszcze mu się humor poprawi, a jeszcze jak przy tym potańczy, to będzie miał mnóstwo spontanicznej aktywności fizycznej, więc tak naprawdę to, co powiedziałeś, to, co stymuluje nerw błędny, zaczynając od diety, kończąc poprzez właśnie jogę, medytację, czyli te techniki relaksacji, czy też oddech, to są rzeczy, które też są filarami medycyny stylu życia, które są po prostu zalecane w kontekście prewencji chorób, więc mamy tylko tak naprawdę kolejny mechanizm, w jakim te elementy mogą poprawiać nasze zdrowie.
Oczywiście tak. Ja tutaj do tej medycyny stylu życia, jakby ja nie jestem specjalistą tej dziedziny, ale też śledzę, jak to się rozwija i uważam, że to jest bardzo fajna, bardzo dobra droga i jeśli będziemy dbali właśnie o te nasze takie absolutne podstawy związane z naszymi codziennymi drobnymi wyborami, no to po prostu będziemy takich specjalistów jak ja potrzebować w naszym życiu znacznie mniej, czego absolutnie wszystkim życzę. Więc no znowu zazwyczaj rozbija się po prostu o takie podstawy.
Mm-hmm. I dlatego też, wiesz, jak rozmawiam z moimi gośćmi, to powiem ci, że zawsze konkluzja jest taka sama, te same elementy wymieniamy i ktoś może zastanawiać się, kurczę, co oni gadają w kółko, to samo, tylko właśnie sztuka jest w tym, żeby to stosować regularnie i myślę, że to jest fajna puenta do naszej rozmowy. O dzisiaj właściwie większość czasu porozmawialiśmy o nerwie błędnym i też tak planowałam. Maciek, bardzo ci dziękuję za rozmowę, za fascynujący wykład na temat nerwu błędnego i też różne praktyczne porady. I jeszcze jeszcze może jakbyś dał znać naszym, oczywiście ja to wszystko w podcaście gdzieś tam załączę, jakbyś jeszcze dał znać słuchającym, gdzie można cię złapać jako specjalistę i do ciebie się zapisać i czy są terminy wolne oczywiście.
Tak, oczywiście na termin zazwyczaj trzeba chwilkę poczekać, ale jest to jak najbardziej możliwe. Właściwie cały czas pracuję z ludźmi w gabinecie Triada Zdrowia na warszawskich Włochach przy ulicy Kleszczowej 16, także zaraz przy Alejach Jerozolimskich łatwo jest mnie znaleźć.
Czy konsultacje online też wchodzą w grę, czy raczej nie?
Tak, od jakiegoś czasu faktycznie też zdarza mi się takie konsultacje online przeprowadzać, no dlatego, że nawet jakby sama edukacja, często same symptomy są w stanie już jakby na tyle dużo powiedzieć, że chociaż możemy nakreślić jakiś plan działania i zacząć działać. Aczkolwiek no, zawsze jak mam możliwość się z kimś spotkać w cztery oczy, to uważam, że jest to najlepsze możliwe, co możemy zrobić, żeby jednak ta diagnostyka i działania były takie pełne.
Super, no to zachęcam w takim razie słuchających, którzy mają problemy przewlekłe ze zdrowiem, szczególnie ze stanem zapalnym, do zapukania do twojego gabinetu i jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
Dzięki bardzo.
Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie odcinka mojego podcastu. Jeśli podoba Ci się mój podcast lub wiedza w trakcie jego słuchania była dla Ciebie przydatna, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz swoją opinię. Po więcej bezpłatnej wiedzy zapraszam Cię na mój Instagram i Facebook lub stronę internetową www.doktorkarabin.pl. Mam nadzieję, że do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.